Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich mieści się w Rzeszowie. Obok mnie członek tego stowarzyszenia, pan Marcin Franczyk. Zacznijmy może od historii, choć jest pan człowiekiem bardzo młodym i podejrzewam, że początków stowarzyszenia może pan nie pamiętać.
Zdecydowanie, witam wszystkich. Jestem studentem, jak sama w sumie nazwa wskazuje, to stowarzyszenie jest skierowane do studentów. Aczkolwiek to założenie już dawno przestało jakby iść w parze z rzeczywistością, ponieważ studentów w kole jest bardzo mało, właściwie można powiedzieć, że ich no, prawie nie ma. I tak naprawdę historii no właśnie nie mogę pamiętać. Tak naprawdę jestem bardzo świeżym członkiem tego koła, bo jestem w nim od około 3 lat, kiedy przyszedłem tutaj na kurs przewodnicki organizowany przez to koło.
Adres jest ciekawy, bo to koło ma siedzibę przy ulicy Zelwerowicza. To oczywiście na Środkowym Nadodrzu w województwie lubuskim nic nie mówi, ale mieszkańcom Rzeszowa mówi dużo, bo to okolice, gdzie kiedyś działała filia Akademii Rolniczej, prawda?
Tak, zgadza się. Ogólnie siedziba tego koła znajduje się tam od bardzo niedawna, około roku, kiedy przenieśliśmy się z Politechniki Rzeszowskiej. W tym momencie siedzibę mamy na terenie kampusu Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Czy koło fizycznie jest związane z jakąś rzeszowską uczelnią, czy po prostu no, korzystacie z, że tak powiem, z dobroci którejś z uczelni i tam, gdzie jest lokal, tam sobie jesteście?
Tak, z uprzejmości. Po prostu udało się zdobyć tam lokal dla nas, gdzie mogliśmy się rozgościć ze swoimi materiałami i z wszystkim. Ale też mamy w kole osoby, które na uniwersytecie pracują, więc jest to w jakiś sposób połączone.
Przewodnicy beskidzcy. No to Beskidy to dosyć szerokie pojęcie. Czy ono jest celowo takie szerokie?
Nazwa Beskidy, wiadomo, Beskidy ciągną się przez dużą część Polski. Nasze SKPB Rzeszów głównie jakby ukierunkowuje się w Beskidy te bliżej nam, na Podkarpaciu czy też na Małopolsce, ponieważ są też inne oddziały SKPB w innych miastach i tak naprawdę nasze działania są zlokalizowane głównie w Beskidzie Niskim, w Beskidzie Sądeckim, no i w Bieszczadach, no oraz na Pogórzach u progu Beskidów.
I czym się właściwie zajmujecie? Co robicie jako przewodnicy beskidzcy? Czy oprowadzacie, czy się uczycie być przewodnikami, czy sami korzystacie z tego, że znacie te góry i spacerujecie po nich?
Założeniem koła, które istnieje od ponad 50 lat w tym momencie, było na początku szkolenie miłośników gór, pasjonatów, wędrówek do zrobienia takiego kursu przewodnickiego, który w następstwie ma doprowadzić do zdobycia uprawnień na przewodnika takiego już państwowego. I niezmiennie od 50 lat te kursy z jakimiś niewielkimi przerwami są organizowane co roku.
Czyli tak krótko mówiąc, jesteście szkołą dla przewodników, tak?
Można tak w sumie powiedzieć. Nasze kursy organizowane co roku na jesień są związane z tym, że uczymy chętnych właśnie przybyłych na ten kurs topografii, przyrody, etnografii, trochę geologii, bo tak naprawdę wszystkiego, czego można się dowiedzieć o tych rejonach przygranicznych ze Słowacją, z Ukrainą. Jest to bardzo szeroki zakres wiedzy i pojęcie tego nie jest proste, co też świadczy o długości kursu, a takowa to ponad rok.
A kto taki kurs właśnie organizuje? Bo słusznie pan zauważył, że zawartość, objętość treści, którą chcecie przekazać, czy musicie przekazać osobom na kurs uczęszczającym, jest bardzo duży. To i pewnie poszczególne elementy tematyki no, wykładają specjaliści pewnie z określonych dziedzin.
Zdecydowanie, bo cały kurs składa się z bardzo wielu wykładów o właśnie tematyce, o której wcześniej wspomniałem. Wśród członków koła są również wykwalifikowani przewodnicy właśnie, którzy często właśnie przeszli tą drogę, czyli zaczęli tutaj w naszym kole i skończyli ten kurs, by później pracować już z tego zawodu. Kurs poza właśnie wykładami to także wyjazdy w teren, które najczęściej trwają 2-3 dni i są w trakcie weekendów. Wtedy poznajemy te góry najlepiej, ponieważ po prostu po nich chodzimy.
kto przychodzi na takie kursy? Czy to się da jakoś do wspólnego mianownika sprowadzić, czy to są po prostu bardzo różni ludzie?
Zdecydowanie różni ludzie. To założenie właśnie tego studenckiego koła myślę, że już dawno uciekło i w tym momencie często są to po prostu dorośli ludzie, którzy może szukają jakiejś nowej pasji, a może tą pasję chcą właśnie pogłębić i w ten sposób znajdują nas i po prostu dołączają, sprawdzają, czy to jest dla nich, czy się nadają. No, starają się dotrwać do końca tego kursu, który no, jest chwilami może trochę ciężki.
No ale pan jest najlepszym przykładem tego, że słowo przymiotnik studencki ma sens.
Trochę tak. No, w sumie na moim kursie, który był w roku 2018-2019, było kilku studentów, którzy się zapisali i przez jakiś czas na ten kurs chodzili regularnie, ale kurs ogólnie kończy się egzaminem takim wewnętrznym, organizowanym przez właśnie członków koła i ten kurs na moim roku skończyłem tylko w sumie ja ze studentów, którzy tam byli.
Taki dokument, bo to rozumiem, że jakiś dokument jest wystawiany na zakończenie takiego kursu. Do czego on upoważnia? Co można po ukończeniu takiego kursu robić, a czego jeszcze nie?
Tak, jest dokument oraz taka trójkątna blaszka z numerem osoby, która jako kolejna ten kurs w kole zdała. I tak się składa, że jestem w tym momencie z ostatnim najwyższym numerem blachy, która została wydana, jest to numer 369, czyli tylu przewodników wyszkolono przez te 50 lat. Poza tym, w tym momencie właśnie ten dokument upoważnia mnie do tego, żeby teraz przystąpić do egzaminu państwowego i po zdaniu takiego egzaminu mogę już prowadzić normalnie wycieczki szkolne, firmowe, tego typu.
Czyli jest pan jakby trochę w połowie, że tak powiemy, nabywania umiejętności przewodniczych, bo ta blacha, o której pan mówił, na razie ładnie wygląda pewnie, ale to niewiele pana upoważnia.
Tak, to przede wszystkim taka satysfakcja, takie zwieńczenie całego kursu, ta blacha. I w tym momencie dokładnie jest to połowa drogi. Druga, czy trudniejsza, trudno powiedzieć mi w sumie, jest przede mną. Ten kurs ma właśnie nam pokazać, w jaki sposób on nas przygotowuje do tego kursu państwowego. Pokazuje to, w jaki sposób ten egzamin państwowy będzie wyglądał. Daje nam całą tą potrzebną wiedzę, która potem będzie potrzebna na egzaminie państwowym.
Przewodnicy beskidzcy, tak się zastanawiam właśnie, czy celowo państwo wybierają te rejony. Z jednej strony to oczywiste, bo tu jest blisko, no, w Bieszczady, czy Beskid Sądecki, wysoki, niski, czy też po prostu tak wam się podobają, bo czasami są tacy sympatycy, powiedzmy, gór twardych, typu Tatry na przykład, czy nawet Karkonosze.
Tak, no tu trzeba też rozróżnić, że jakby Tatry to nie są Beskidy i tak naprawdę to nawet jest widoczne po prostu przez to ukształtowanie, że Tatry są zdecydowanie innymi górami, co nie zmienia faktu, że oczywiście Tatry też wiele osób z naszego koła fascynuje i też wiele osób po nich chodzi. No głównie pewnie ta bliskość jednak powoduje, że tutaj właśnie podążamy. Oczywiście też zdarzały się wyjazdy zagraniczne gdzieś w Karpaty właśnie, na Ukrainę czy na Słowację jeździmy także. Mamy w ciągu roku kalendarzowego kilka takich cyklicznych imprez, na które może przyjść każdy, kto lubi chodzić po górach. Takie wyjazdy są organizowane i bez problemu można się na nie zapisać. I są właśnie one w różnych rejonach. Staramy się właśnie wybierać zawsze coś nowego, żeby się nie powtarzało. I w ten sposób pokazać właśnie piękno naszych gór.
Cóż to takiego jest? Jakie to imprezy? Czy to są takie spotkania, które, no, taki stereotyp myślenia o chodzeniu po górach, siedzi sobie grupa ludzi przy ognisku, śpiewa jakieś pieśni przy gitarze, czy to jednak jest coś innego?
Te wyjazdy, właśnie jak już wspomniałem, cykliczne, każdy ma swoją nazwę. Jest ich w ciągu roku kilka, między innymi Puchar Panny. Nazwa nie jest przypadkowa, związana jest z lokalizacją jednej z naszych baz, które obecnie prowadzimy. Panna to rzeczka, która płynie właśnie w tej okolicy, a Puchar Pan dlatego, że odbywały się kiedyś tam, była taka tradycja, odbywały się takie zawody narciarskie, był tam kiedyś taki stok, mówimy ogólnie o wsi Zyndranowa w tym momencie. Po jakimś czasie niestety trochę to upadło i w tym momencie została tylko tak naprawdę nazwa. Ale w miarę możliwości staramy się co roku w jakiś sposób te sporty zimowe wdrożyć na tym wyjeździe. Następnie mamy powitanie wiosny, czyli zazwyczaj jest to weekend w okolicach pierwszego dnia wiosny. No, czyli właśnie tak naprawdę celebrujemy te pierwsze takie ciepłe dni, które przychodzą i w górach przyroda rozkwita. W ramach kursu szewnickiego mamy taki wyjazd biwakówkę. To jest w zależności od możliwości, ale 7, czasem nawet 10 dni marszu z namiotami po dzikich terenach Bieszczadów, Beskidu Niskiego, często śpiąc właśnie z dala od cywilizacji i od ludzi. Jesienią mamy harce jesienne, no to już w takich klimatach właśnie kolorów, wszystkich kolorów na drzewach i w lesie, oraz manewr Beskidnika, czyli takie zimowe, typowe zimowe wyjście gdzieś tam w listopadzie, w grudniu. Oczywiście w zależności od tego, jak zima uderzy, to wyjazdy czasami bywały trudne. I tak naprawdę jest to zazwyczaj wyjazd, są to wyjazdy weekendowe, zaczynające się w piątek, kończące gdzieś w niedzielę, polegające na spaniu w różnych agroturystykach czy w schroniskach. Często właśnie też z tą gitarą, jeżeli tylko ktoś oczywiście ma chęć ją zabrać, zna się na tym, zna piosenki, ludzie chętnie się do tego podłączają, ci co umieją to śpiewają, inni słuchają i się uczą przy okazji.
Tu mnie pan troszkę zaskoczył tą zimą. Ja byłem przekonany, że to jest jednak takie wiosenno-letnio, maksymalnie jesienne eksplorowanie gór. Tymczasem no, zima to jest już duże wyzwanie. I chciałbym wrócić do jeszcze jednej sprawy, o której pan mówił, czyli o korzystaniu z uroków Beskidów po stronie południowej, czyli u sąsiadów, u Słowaków, u Ukraińców. Czy to jest również przedmiotem waszego kursu, czy chodzicie tam już raczej dla przyjemności?
Raczej dla przyjemności. Czasami właśnie w ramach tych wyjazdów cyklicznych robiliśmy takie wyjazdy, czy mając blisko Słowację, robiliśmy te przejścia trochę po Polsce, trochę po Słowacji, czy po prostu całe wyjazdy robiliśmy na przykład też na Ukrainie. Są wykłady na kursie o tych państwach, o tych górach, które mamy zaraz za sobą, za granicą, te Karpaty ukraińskie, czy właśnie te góry na Słowacji. Nie jest to jakiś tam temat przewodni, aczkolwiek też o tym wspominamy i w jakiś sposób się tym pasjonujemy, ponieważ te góry są też na swój sposób piękne.
No, są piękne i mają, zdaje się, też spore tradycje przedwojenne. Jeśli ja dobrze pamiętam, to były bardzo popularne, chociażby Gorgany tam, w tamtą stronę ukraińską, bardzo chętnie były odwiedzane i wielu turystów no, korzystało z uroków tamtych ziem. No, ale to już zupełnie inna kwestia historyczna. 50 lat działalności, jak pan powiedział, w związku z tym zmieniały się też sposoby jakby funkcjonowania z całego stowarzyszenia w rzeczywistości, bo i się i ustrój zmieni przez te 50 lat i różne kwestie. Domyślam się, że jedna rzecz się nie zmieniła. Pewnie ciągle brakuje pieniędzy, bo to są stowarzyszenia, które tych pieniędzy zwykle dużo nie mają. Z czego swoją działalność i swoje pomysły finansuje stowarzyszenie?
Można to podzielić tak właściwie na cztery takie źródła, które nas w jakiś sposób wspomagają właśnie finansowo. Jest to składka członkowska, tak najprościej. Poza tym dochody z baz, które prowadzimy w tym momencie. Są to dwie bazy. Baza namiotowa w Wisłoczku, w Beskidzie Niskim oraz wspomniana wcześniej Zyndranowa. Tam mamy chatkę studencką w nieco lepszych warunkach. I są to przychody po prostu od turystów, którzy tam nocują i zostawiają. Kolejnym źródłem finansowania są po prostu dotacje w ramach jakichś dofinansowań od instytucji, od jakichś firm, które nas wspomagają w różnych akcjach, które też organizujemy. Chociażby zeszłoroczna akcja 50 ławek z okazji 50 lat z SKPB Rzeszów, gdzie wsparło nas PGE. Oraz czwarte źródło finansowania to 1% podatku, czyli to, co ludzie przeznaczą dla nas, a tak naprawdę później można powiedzieć, że do nich to trochę wraca, ponieważ za ten 1% oraz za te wszystkie pozostałe źródła finansowania my remontujemy, odnawiamy te nasze chatki, tą bazę namiotową, dbamy o szlaki w okolicy, możemy zorganizować takie wyjazdy, po prostu istnieć. Dla wszystkich.
Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.